Czy Pana zdaniem warto czytać złe książki?
Tak, ja w ogóle uważam, że warto czytać książki, tylko oczywiście warto je czytać z jakąś taką maksymalną interesownością. Miłość jest w pewnym sensie interesowna, to znaczy jest bezgraniczna, więc im więcej dostanie, tym więcej chce. Nie jest jednak zachłanna, zazdrosna, więc jeśli jesteśmy w stanie czytać w sposób otwarty, umiejętny, też oczywiście trochę krytyczny, złe książki, to jak najbardziej. Powiedziałbym nawet coś, co zabrzmieć może bluźnierczo, a mianowicie uważam, że więcej pożytku wyniknie z krytycznej lektury powieścidła, romansidła, horroru, SF-u, średniej klasy fantasy, niż z biernej, bezkrytycznej, nieuważnej lektury arcydzieła. Czyli lepiej wziąć na warsztat jakieś takie dzieła konwencjonalne, ale pod warunkiem, że będzie się czegoś od nich chciało, że zaufa się im w pewnym sensie i w punkcie wyjścia założymy, że to, co one mówią, jest w jakimś sensie prawdą. Na przykład lęki, które się tam wyrażają, na przykład pewna koncepcja świata, pewna wizja świata, pewna koncepcja relacji międzyludzkich, bardziej otwartych albo mniej otwartych, jakiś rodzaj z takiego strachu elementarnego, socjologicznego strachu, to lepiej czytać kiepską literaturę, ale właśnie jakby pod włos, na ukos, po przekątnej, niż zasiąść do jakiegoś wybitnego arcydzieła, przeczytać je po to, żebyśmy mieli to odfajkowane i powiedzieć, a wiecie, ja przeczytałem Prusta. Nic z tego nie wynika. Istnieje na przykład bardzo wiele arcyciekawych interpretacji literatury, wydawałoby się takiej, która wszystko ma na wierzchu, czyli na przykład 50 twarzy Greya. Jest kapitalna praca socjologiczna amerykańsko-izraelskiej badaczki, która się nazywa Eva Luz. I ona napisała niewielkie objętościowo studium socjologiczne zatytułowane Hardkorowy romans, w którym genialnie zinterpretowała zarówno sam proces powstawania tej książki, jak i przyczyny jej niesłychanego rozgłosu i skutki tego rozgłosu. Bo ona prześledziła na przykład w wynikach sprzedaży rozmaitych gadżetów seksualnych pewnego rodzaju taki kulturowy wpływ. To jest ten wzór podchodzenia do literatury, w którym nie robi się jednej rzeczy. Jako socjolog literatury, ilekroć mam taką okazję, tylekroć powtarzam jedną rzecz. Socjolog literatury nie ma prawa do jednej sprawy, mianowicie nie ma prawa obrażać się na literaturę, bez względu na to, jaka by ona była.
Czasem pisarze mówią, że wolą czytać właśnie złą literaturę, bo mają wtedy szansę napisać coś o wiele lepszego.
No tak, ale to jest pewien sposób na to, jak być inteligentnym, znaleźć sobie kogoś, kto jest od nas mniej inteligentny, jak być wysokim, znaleźć kogoś, kto jest od nas niższym. Ale mnie chodzi o coś innego, o pewnego rodzaju dość trudny akt zawierzenia, czyli czytasz romansidło, powieścidło, w którym on kocha ją, ale ona kocha go, ale nie mogą się pobrać, bo rodzice na przeszkodzie, albo oni są z różnych rodów, albo z różnych wyznań, albo z różnych klas społecznych. On Polak, ona Niemka. Od tego jest romans właśnie, żeby spiętrzyć przeszkody, góry między nimi, wody. I teraz cała rzecz będzie polegała na tym, czy oni zdołają przezwyciężyć wszystkie te przeszkody.
No jest jakaś prawda psychologiczna na przykład.
Tutaj właśnie nie można generalizować. Na tym polega problem, zarazem wyzwanie, że podchodzisz do takiej książki z pewnego rodzaju zawierzeniem, że to, czego się w niej dowiesz, będzie istotne, ale żeby to się mogło stać, żeby ten pstryk mógł nastąpić, to trzeba właśnie czytać ową książkę tak, jakby była ona najważniejszym przekazem twojego życia. I wtedy nagle zobaczysz, że nie z tej perspektywy, tylko z innej. Na przykład przestań patrzeć na to, co się dzieje między kochankami, a zacznij patrzeć na to, co się dzieje między tymi kulturami, które są sobie wrogie. Skąd się to bierze? Weźmy prosty przykład. W połowie lat 80. zaczęło się dziać w polskiej kulturze, już nie tylko w literaturze, ale w polskiej kulturze coś bardzo ciekawego, co nie tylko było związane z poszerzającym się wpływem kultury popularnej. Proszę sobie przypomnieć, że to jest moment niebywałej zupełnie popularności serialu Niewolnica Izaura. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się oczywiście mylić, ale przed telewizorami podczas emisji poszczególnych odcinków tego serialu zasiadało około 16 milionów ludzi, więc nawet Małysz wysiada. W połowie lat 80. zaczyna się coś ciekawego, a mianowicie wszystkie kody, wszystkie treści w kulturze polskiej, wszystkie nasze straszne, dramatyczne, ciężkie, cierpiętnicze wydarzenia są stopniowo przekładane, jakby tłumaczone na kody kultury popularnej. I teraz proszę zobaczyć, co w gruncie rzeczy jest najważniejszą zawartością, najważniejszym zbiorem książek polskiej literatury połowy lat 80. To są niespełnione romanse pomiędzy społecznością polską i żydowską. Niespełnione romanse, proszę zobaczyć, o czym mówi śliczna, wspaniała, za serce chwytająca powieść Bohin Tadeusza Konwickiego. No właśnie o tym, że jego babka Helena z Konwickich miała prawdopodobnie romans z Eliaszem Szyrą, czyli Żydem z Bujwic, i z tego związku narodziła się matka Tadeusza Konwickiego, w związku z czym on jest w jakiejś części w jednej trzeciej z pokolenia Żydem. Oczywiście tutaj Konwicki trochę nas drażnił, prowokował, epatował, ale chodzi mi o ten wątek. I teraz popatrzmy dalej. Jarosław Marek Rymkiewicz, Umszlakplac. Kto by się dzisiaj spodziewał? Ale przecież Umszlakplac jest również opowieścią o romansowej, miłosnej relacji pomiędzy narratorem Jarosławem Markiem Rymkiewiczem i jego żoną, która w tym tekście występuje. Hanna Krali, Sublokatorka. O czym to jest? To jest o nieodwzajemnionej miłości pomiędzy stroną żydowską i stroną polską ówczesnego społeczeństwa. O czym jest Wajzer Dawidek? Jest opowieścią o niespełnionej, nie dającej się zrealizować pod nieobecność obiektu, opowieścią o miłości, autentycznej, takiej młodzieńczej miłości, takiej, jaka może istnieć pomiędzy chłopcami, do Wajzera Dawidka, czyli właśnie owego chłopca, który był wspaniały, był fantastyczny i pewnego pięknego dnia zniknął. Można wymienić kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt książek z tamtego okresu, już nie mówiąc o tym, jakie triumfy wówczas święciła Maria Nurowska. Więc można wymienić kilkanaście książek, które dokonywały właśnie tego, o czym teraz mówię, czyli zadawały pytanie o to, nie jak to wyglądało na polu bitwy, w więzieniu i tak dalej, tylko właśnie jak to wyglądało w takich relacjach jeden do jeden, to znaczy w relacjach serce do serca. I taki jest pożytek z czytania literatury popularnej.